Naszym gościem jest pani dr Hanna Karp, medioznawca, wykładowca Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Szczęść Boże, pani doktor, witamy serdecznie.
Szczęść Boże, ojcze, szczęść Boże wszystkim słuchaczom.
Pani doktor, z tego gruntu europejskiego, spraw europejskich, przechodzimy na grunt polski, ale nie do końca jakoś rozstajemy się z tematem, ponieważ chcemy troszeczkę porozmawiać, podyskutować, może sobie jakoś też naświetlić pewne kwestie związane z granicą manipulacji, granicą kłamstwa w mediach. Chodzi oczywiście o kwestię ostatnich dni, podnoszoną przez bardzo wiele mediów, podawaną dalej, przekazywaną przez polityków, kwestię polexitu, wywiadu z panią Marine Le Pen z Francji, bardzo poważną kandydatką w wyborach prezydenckich we Francji. Miała ona powiedzieć, że chętnie będzie wchodziła w sojusze z panem Orbanem, z panem Kaczyńskim w celu demontażu Unii Europejskiej. Tak to zostało przekazane, podane w mediach. Zostało to zdementowane, natomiast do dzisiaj praktycznie przekaz niektórych mediów jest w dalszym ciągu tak sam. Ja mam tak do pani doktor, jako człowieka, który na mediach się zna i obserwuje działanie mediów. Czy są jakieś granice w łamstwie, czy jak to wszystko wygląda? Czy jakieś też kary, które mogą otrzymać ci, którzy powielają te kłamstwa, które zostały już dawno zdentowane, dawno te kłamstwa już nie powinny mieć racji bytu?
No więc właśnie, ojcze, to pytanie to jakby wprowadza nas w samo zakończenie tego tematu, bo kara to już jest coś, co jest w jakiś sposób orzeczone, że jest stwierdzona strona winna i bezsprzecznie wtedy mamy intencję, nie tylko intencję, ale stwierdzenie faktu, że ktoś celowo wprowadzał w błąd, kłał, wystarczy i kłamstwo jak najbardziej jest karalne, przecież wystarczy przywołać chociażby kiedy znajemy w sądzie, prawda, przysięgamy, że będziemy mówić prawdę i tylko prawdę i karę kłamstwo wtedy ma swoje określone skutki prawne. Istnieje przecież także tutaj na gruncie mediów, także tak samo prawo prasowe, jak również też to może mieć w orzecznictwie karnym, też jest słynny paragraf 212, który nawet może skutkować osadzeniem dziennikarza w więzieniu dosłownie. Tylko nawet za wygłoszenie opinii okazuje się tak być. Mogą być zamykane gazety, tytuły, redakcje, mogą być wręcz konfiskowane pewne materiały, które są rzeczywiście kłamliwe i tak dalej. Więc tutaj jest tak, że jeżeli jest wina, to powinna być także kara. Jeżeli wina jest nieukarana i jest bez kary, to niestety wpływa to bardzo niekorzystnie na całe społeczeństwo, demoralizuje więc wręcz. No pamiętamy słynną powieść Fiodora Dostojewskiego Zbrodnia i kara, gdzie właśnie wokół tego tematu właściwie cała powieść, cały wątek wokół tych spraw jest zbudowany. I wiemy, że jak wielkie skutki, chociażby jak bardzo niekorzystne konsekwencje ma chociażby nieukaranie w polskim systemie tych, którzy budowali w Polsce komunizm i do chwili obecnej właściwie są beneficjentami tego systemu, który nastał po komunizmie. Więc nastąpiła gręgolada, demoralizacja wręcz całego systemu, całego społeczeństwa, które musi żyć w takim w społeczeństwie, w rzeczywistości, gdzie za winą nie kara. I tutaj przepraszam za ten przydługi wstęp, ale właśnie teraz przechodzę na grunt mediów i to jest szczególnie przykre, że dziennikarze, polscy dziennikarze idą, udają, że tego faktu nie ma, że tej prawdy nie ma, że właśnie w tym kontekście, o którym wcześniej mówiłam, media w Polsce, dziennikarze w Polsce powinni być szczególnie wyczuleni na materię, jaką jest kłamstwo, zwłaszcza kłamstwo powielane w wielkich nakładach, które może kreować wielkie obszary, szerokiej opinii publicznej, wielkie obszary. Tutaj jesteśmy na Rzeczpospolitej. Wydaje się, że Rzeczpospolita chciała przynajmniej mieć markę pisma opiniotwórczego, poważnego dziennika, który zajmuje się informowaniem Polaków, który jest także czytany za granicą. I to jest bardzo przykra historia, zwłaszcza wieloletni przecież korespondent Rzeczpospolitej, Jędrzej Bielecki, właśnie dopuścił się tego nadużycia, tej manipulacji w swoim wywiadzie. I to oczywiście to, co ojciec wspomniał, że to zostało kłamstwo zdemontowane, demendi nastąpiło, ale wyobraźmy sobie, że nie byłoby na tej słynnej konwencji Marine Le Pen polskiej dziennikarki, która mogłaby w sposób autorytatywny zadać kłam temu, co napisała Rzeczpospolitej. Chodzi tutaj o bardzo zresztą merytorycznej, bardzo profesjonalnej dziennikarce pisma Poralu w Polityce, która będąc świadkiem tych słów, mogła rzeczywiście przedstawić to, co pani Marine Le Pen mówiła. To okazuje się, że to, co mówiła pani Marine Le Pen, było jak najbardziej uzasadnione, bardzo merytorycznie mające swoje przyczyny i było bardzo rzeczywiście, miało to bardzo dobrze. Jej argumentacja do mnie trafiała, jak sobie zapoznałam się z treścią jej wystąpienia. Więc mówiąc krótko, wracając do Rzeczpospolitej, i tutaj chwała oczywiście na marginesie, powiem jeszcze raz, dziennikarce Portalu w Polityce. To jej zawdzięczamy szybką informację. A teraz niestety niesłynny redaktor naczelny Rzeczpospolitej, Bogusław Hrabota, który przecież chyba był na tyle świadomy, że jako rektor naczelny wiedział, być może był nieświadomy tego nadużycia dziennika. Oczywiście dementi nastąpiło, ale to ono tak jakby właściwie od niechcenia i tak naprawdę to, co ojciec też wspomniał, było powtarzane to kłamstwo i funkcjonowało przez wiele godzin na portalu i właściwie nie odniosło tego skutku, jaki by się oczekiwało. Pan autor, pan Bielecki, również właściwie cofał się do końca ze swojego nadużycia. Tym bardziej, że jeżeli dzisiaj sięgniemy po Dziennik Rzeczpospolitej, to natrafimy na taki artykuł wstępny i komentarz redaktora, bardzo obszerny, który nosi tytuł "Krzące hasło Polexitu" i w którym to tenże redaktor naczelny na swój sposób, właściwy sobie, kontynuuje tamtą myśl, która została przedstawiona jako wypowiedź Marine Le Pen, że o demontażu. Polski szef, prezes Prawa i Sprawiedliwości chce dokonać demontażu i tak dalej. Już nie będę powtarzać tych kłamstw. Dlaczego? Kuszące hasło Polexitu, dzisiejszy ten komentarz nosi tytuł. I co ciekawe, pierwsze zdanie tego komentarza, pierwsze zdanie brzmią tak, nie będę w całości czytać, ale tylko pewne słowa. Niezależnie od narracji naprawcze, jaką uprawiają Jarosław Kaczyński, Beata Szydło i stronnicy, głosowanie w Brukseli jest i pozostanie znaczącą porażką rządu Prawa i Sprawiedliwości. I dalej w tej tonacji Bogusław Hrabota pisze swój tekst, podkreślając przede wszystkim klęskę Prawa i Sprawiedliwości, który to rząd w tej chwili już tylko czeka ostateczny upadek i tak dalej, i tak dalej. W ogóle zastanawiająca jest w tym wszystkim taka kwestia, że duże, poważne, opiniotwórcze media w Polsce nie są w stanie wykrztusić z siebie, wydusić choćby jednego słowa, które byłoby w jakiś sposób, nawet mówię, że pochwałą czy uznaniem polskiego rządu, że potrafił się tak stanowczo oprzeć w Brukseli dominacji niemieckiej, chociażby na jakikolwiek pozór neutralizmu, jakiegoś zobiektywizowanej informacji. Te doniesienia są tak rażąco atakujące polski rząd, że można mieć wątpliwość, czy mamy jeszcze do czynienia z polską prasą, która przecież jest skierowana do Polaków. I muszę przyznać, że kiedy miało wejść 500+, i te same też media pisały, że Polacy nie są w stanie przyjąć tych pieniędzy, bo przepiją, to była naprawdę oburzona tym, bo pomyślałam sobie, jak bardzo trzeba gardzić polskim społeczeństwem i Polakami, żeby napisać czy głosić takie tezy, że Polak, jeżeli ma jakiekolwiek pieniądze, to zaraz je przepije. Naprawdę. I tutaj widzimy w tej chwili też taką gardę i nienawiść w stosunku do polskiego rządu, nie tylko do Polaków. I dziwię się, że redaktorzy tych gazet, którzy przecież mówią w języku polskim, piszą po polsku, tak bardzo już alienują się od polskich czytelników i od polskiego społeczeństwa. Dlatego moim zdaniem te przekazy Rzeczpospolitej, wstępniak pana Hrabota i inne pisma, które należą do wydawców niemieckich, ale ukazują się w języku polskim. I nie tylko wydawców niemieckich, również komercyjne stacje telewizyjne, elektroniczne, czy dzienniki jeszcze opiniotwórcze, prywatne, które mają wciąż wysokie nakłady i kreują opinię publiczną. one wszystkie już właściwie nie kierują swych przekazów do Polski, do polskich czytelników, tylko wszystko idzie ten przekaz na zachód. To jest taki jakby alarmistyczne wołanie o pomoc, taka czerwona latarnia, która woła SOS, ratujcie nas pomocy, bo my tutaj giniemy. I w tym momencie, że opadają te wszystkie maski, kłamstwa mówiące o pozorach neutralności polskich mediów, polskich dziennikarzy, dla osobiście przyznam się, to jest taki blamasz i takie właściwie brakuje wręcz w tych kategoriach, gdyby szukać medioznawczych naukowych, który próbuje w sposób neutralny opisywać rzeczywistość medialną, ja w tym momencie nie znajduję narzędzi do opisu tego, ponieważ wydaje się, że nawet w PRL-u, jeżeli kłamstwa przecież płynęły i była tak bardzo mocna cenzura, to jednak nawet ci dziennikarze, którzy byli wiedzieli, że są funkcjonariuszami reżimu PRL-owskiego, oni mieli jakiś dystans i zdawali sprawę, że naginą prawdę, że nie piszą prawdy, że kłamią. I mieli pewne poczucie jednak winy i wiedzieli, że robią źle. Natomiast ja nie widzę cienia refleksji, bo jeżeli pan redaktor naczelny Rzeczpospolitej następnego dnia, dzisiaj, pisze rodzaju wstęp i komentarz po tym, co jego gazeta zrobiła i w jaki sposób się zachowała, to rzeczywiście wszystko woła, jak i rzeczywiście to, co ojciec powiedział na początku, jakąś realną karę, która byłaby dostatecznie mocnym sygnałem w polskich mediach, że po prostu tak łgać i tak kłamać nie można dłużej. Oczywiście bezpośrednią pierwszą karą może być to, że czytelnicy polscy, Polacy zupełnie odwrócą się od tych mediów. To przecież ma już miejsce. Widzimy, jaki spadek czytelnictwa obserwujemy, jeżeli chodzi o tytuł Gazety Wyborczej. Czytelnicy to wszystko widzą. Już mamy tego, jest przyczyna, a więc jest też i skutek. Tylko rzeczywiście to, co ojciec powiedział, wydawałoby się, że tutaj trzeba by sięgnąć do jakichś bardziej konkretnych narzędzi i spróbować redakcję i jej działanie, w tym wypadku mam na myśli oczywiście Rzeczpospolitą, ale nie tylko, przenieść na jakiś grunt realnej kary, która otworzyć jakiś proces konkretny, bo tutaj nie chodzi tylko o nadużycie dotyczące stricte prasowego, które nie zawsze ma możliwość realnego w jakiś sposób porządkowania czy do porządku nadawcy, który łamie. No to wszystko wymaga, myślę, że tutaj specjalista od prawa prasowego przede wszystkim mógłby te kazusy opisać bardzo konkretne, no i przedstawić to, jak to mogłoby wyglądać od strony prawdy, czyli postawienie konkretnie redakcji stan oskarżenia i przynajmniej tego, żeby redakcja i gazeta poniosła bardzo, bardzo realne skutki swojego nieprofesjonalizmu, tak to nazwijmy.
Pani doktor, bardzo dziękuję. Taka refleksja mi się zrodziła, może przepraszam, że ja podsumuję, ale pani doktor wspomniała, że ci dziennikarze, redaktorzy, również i naczelni są Polakami, piszą po polsku, ale też powstaje tylko takie retoryczne pytanie sobie zadać, czy oni myślą po polsku też.
Tak, to jest bardzo dobre pytanie. Ja na koniec sobie pozwolę jeszcze jednak podsumować. Jednym zdaniem już bez rozwijania zdania, ale myślę, że to zdanie będzie można bardzo mocno rozwinąć. To znaczy, gdybym miała teraz podsumować to, co się działo wokół Brukseli i wokół tego, co było po Brukseli i tego rzekomego polexitu i tak dalej, to tutaj absolutnie znajduje bardzo jasne, określone znamiona już określonej wojny propagandowej i wojny informacyjnej, absolutnie, którą można by bardzo sklasyfikować, dokonać typologii, opisać, czynienie i z dezinformacją, z szantażem, wymuszaniem pewnych informacji, czyli mówiąc krótko, kim bardzo instrumentalnym traktowaniem materii, jaką jest informacja w dzisiejszym świecie. A to jest element wojny informacyjnej. Jesteśmy na naszych oczach po prostu in statu na scendi, w tej obserwujemy w polskich mediach wojnę informacyjną skierowanej przeciwko Polsce i Polakom.
Bardzo dziękuję pani doktor za ten komentarz i pozdrawiam serdecznie.
Dziękuję serdecznie.
Naszym gościem była pani doktor Anna Karp, medioznawca.